Na antenie radia UWMFM dziś dwaj goście, dwóch nawijaczy, dwóch MC. Kamil Gorzki, cześć.
Siemanko, big up, pozdrawiam Lonely Tree Sound.
Można powiedzieć stały gość naszej anteny i chyba pierwszy raz Krzychu z MPK Ultra.
Siemano, z tej strony Krzychu. Drugi raz w zasadzie, ale...
Drugi raz.
Szczeku, no.
A kogo odwiedziłeś, jak byłeś tu pierwszy raz?
Krzyśka Szczurzewskiego. Zaprosił mnie kiedyś do swojej audycji. Porozmawiać o jakiejś tam mojej solowej płycie. No ale dzisiaj o Lonely pogadamy.
No ale
tak?
Też o twoich dokonaniach i twojej twórczości i tego składu również, bo zostaliście zaproszeni przez Kamila na urodziny. 10. urodziny Lonely Tree Sound, a to jest temat, powód tego spotkania tutaj w radiowym studio. Kamil, dekada wspomnień. 3 płyty długogrające, plus ta twoja jedna solowa. To tak mało jest. Czy dużo? Jak ty czujesz? Zrobiłeś to, co chciałeś zrobić w tym czasie? Z nawiązką może nawet. Mm. Czy wręcz przeciwnie, czujesz, że jednak można było wydać więcej, zrobić więcej w tym czasie?
Ostatnio dopiero sobie zdałem sprawę z tego, że to jest 10 lat. Że to faktycznie pierwszy koncert, jaki zagraliśmy, był 10 lat temu, aż w sumie czas leci szybko i niby te 10 lat to nic w przestrzeniach, ale jednak to sporo i przez ten czas tak sobie przeanalizowałem wszystkie rzeczy, które graliśmy, bo wszystko sobie zapisuję skrupulatnie, to sporo tych koncertów, jakieś tam prawie że 200 różnej maści imprez. No i te 3 płyty plus płyta taka, powiedzmy, amatorska. Wydaje mi się, że to sporo. Nigdy nie zakładałem, czy będziemy robić dużo, nagrywać i tak dalej. Był taki okres pewnie 7-8 lat temu, kiedy robiliśmy bardzo dużo i ta siła, energia była taka żywa, świeża i nam się chciało i dużo powstawało. Cały czas nagrywaliśmy ufałdy, nowe rzeczy i tak powstawała w sumie ta płyta za płytą, płyta za płytą. Aczkolwiek teraz troszkę to zwolniło i właśnie zdałem sobie sprawę, że to już tyle minęło i czas grać dalej.
Trzeba to jakoś podsumować. To już w sobotę w Carpenterze. Wspominałem się o tym swoim debiucie. On ostatnio wypłynął w internecie. To był support przed gwiazdą, nawet nie tylko reggae, ale w ogóle polskiego popu. Messiah pojawił się w nowym undergroundzie. Wtedy chyba jeszcze undergroundzie, 10 lat temu. No i ty tam się na scenie pojawiłeś. Jakie emocje ci towarzyszyły? To był w ogóle twój pierwszy występ publiczny?
Tak? Pierwszy występ był jakieś 3 miesiące wcześniej, w 2013 roku, kiedy to zagrałem w moim rodzinnym miasteczku w Lubawie. Właśnie z tą epką. Tak, gdzieś tam po znajomości się znalazłem w jednym z klubów, których jest tam niewiele, pewnie z dwa, może teraz. I tam mi się udało zagrać, ale to takie naprawdę było amatorskie i taki przedbieg. Potem, kiedy się poznaliśmy z Miłoszem już w wakacje i tak się dogrywaliśmy, graliśmy sporo prób, to zobaczyłem, że gra Messiah, na którym też de facto się wzorowałem w moim jakimś tam początkowym stadium kariery w cudzysłowie. Byłem na tyle bezczelny może i może trochę naiwny, że tam pisałem do tych organizatorów, mocno trułem o to, że może zagramy support, wysłałem kilka linków, że coś
naiwność
tam mamy.
Naiwność debiutanta, to jest siła.
Tak, tak, to było siłą faktycznie. To było bardzo, bardzo podniecające, bo akurat no, Messiah cieszy się dużą popularnością i było bardzo dużo ludzi nawet na tym naszym supporcie z czystej ciekawości. I to był taki pierwszy poważny nasz występ.
W sensie, wasz, że czyli ty i?
Ja i Miłosz. To my założyliśmy Lonely Tree i jakby na początku graliśmy razem, zanim przyszedł do nas Marcin i Michał Snaku, nawijacz. Więc to było bardzo piękne. Dało nam na pewno kopa i bodziec, żeby to robić dalej.
Ale pamiętasz coś z tego występu?
Wszystko.
Bo pewnie ludzi było sporo. To w końcu był Messiah w Olsztynie. Mhm.
Było bardzo dużo ludzi. Myślę, że 100 osób na naszym występie było, co było dla nas czymś wyjątkowym bardzo i gdzieś był taki fajny oddźwięk, ludzie klaskali, cieszyli się, krzyczeli, jak ja coś pytałem, zagadywałem tam w moim stylu, to odpowiadali na to. Było bardzo żywo i dużo bodźców pozytywnych nam to dało na przyszłość.
Ty, Krzychu, byłeś na tym koncercie?
Niestety nie miałem tej przyjemności, ale chyba wiem, o czym mówi Kamil, bo pamiętam jakieś swoje pierwsze występy i faktycznie daje to konkretny zastrzyk energii, tak? Fajnie po prostu zagrać, a tak jak mówiłeś, gdy jesteś takim naturszczykiem, no to wszystko zupełnie inaczej wygląda, człowiek jest podjarany.
Sky is the limit.
Tak, w ogóle jedziesz, nie, na maksa, dopiero później człowiek jakby trochę nabiera doświadczenia, pokory, rozczarowań, wiesz.
Bardziej krytyczny też
krytyczny,
pewnie wobec
dokładnie.
Siebie.
Na początku tego nie ma, faktycznie.
Tak, lata, wiesz, lecą, nie, ja też, wiesz, przeszło 10 lat nawijam, więc jakby pamiętam, jak to było wcześniej, jak to było teraz, nie. Wcześniej człowiek chciał właśnie na te Monte Everesty śmigać, że tak powiem, a fakty są takie, że po prostu trzeba robić swoje.
Skoro jesteście rówieśnikami na scenie, scenie, to ty może...
I w życiu też.
I w życiu też.
To dobrze się składa. Wspomnij, w takim razie przypomnij sobie i słuchaczom powiedz, jak wyglądały twoje początki, ten pierwszy występ, czy pierwsze występy.
Wiesz co, nasz pierwszy koncert był ze składem Trip Squad, z Siergiejem wtedy i Incognito, których pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. Graliśmy wtedy w Bratniaku, tam nie wiem, czy to była Grawitacja, czy to był Ojom jakiś, bo te kluby zmieniały nazwy. I to był support przed Pono. No ja pamiętam, też się dobrze bawiliśmy, też mam nawet nagranie gdzieś w internecie z tego koncertu. Było śmiesznie, fajny stresik, nie było tyle osób co na Mesaja, bo impreza była średnio raczej rozpromowana, ale zabawa była przednia, no. Fajne doświadczenia. Później jakby graliśmy też tak lokalnie i raczej w środowisku hip-hopowym i na takich imprezach jakby lokalnych, nie jakieś supporty, więc jakby grono było mniejsze, ale zawsze to fajną energię daje, zajawka kipi, nie?
Tak, nasze właśnie doświadczenia się przeplatały głównie na imprezach hip-hopowych, rapowych, freestyle'owych bitwach, których było sporo swego czasu wtedy. Też to Fauda robił właśnie z Karolkiem, którego dzisiaj nie ma, miał być. Pozdro, Karolek, wielki big up. I ja też uczęszczałem na te bitwy freestyle'owe. Nie byłem tak dobry jak Krzychu na freestyle'ach. W takich nawikach okej, ale nie umiałem pociskać komuś.
Ja też to lubiłem cisnąć, wolałem zawsze opowiadać.
Ciężkie, tak. Te disy były trudne, nie mogłem przejść tej rundy nigdy.
Nie, to był świetny jakby czas, bo Fauda wrócił, nie wiem, w okolicach 18 czy 17 roku z Wysp. Pozdro Fauda. Rapid Shop wtedy nagrywali jakąś płytkę, tam go poznali i wtedy właśnie z Siergiejem podbiliśmy do niego i hej stary, w ogóle może byśmy coś tu zrobili w tym mieście, nie?
To była taka składanka, zdaje się, rapid shopowa.
Tak, to był skate shop, nie?
Radio UWMFM miało patronat nad tym albumem i wydaje mi się, że robiłem wywiad z pomysłodawcą tej składanki.
To chyba był Olek, co?
Tak mi się wydaje. No. O tej rap scenie olsztyńskiej nie tylko to będziemy jeszcze rozmawiać, bo losy jej i sceny reggae jakoś się przewijają, ale wróćmy do Kamila. Można powiedzieć, że te 10 lat temu trafiłeś trochę w próżnię, bo już to środowisko klubu Boomtown, wokół którego ogniskowała się ta cała kultura, z którą ja też byłem związany wtedy bardzo mocno, wygasło i wymarło, można powiedzieć. Nic nie działo się kompletnie, jeżeli chodzi o muzykę reggae, dub, dancehall. W zasadzie pustynia i pojawiasz się ty. Teraz po 10 latach jest jednak zdecydowanie lepiej. Tłumów nie ma, fanki nie krzyczą może gdzieś tam pod sceną, ale jednak jest jakaś stabilizacja, są imprezy w miarę regularnie, jest się gdzie pokazać, spotkać się.
W tym momencie, kiedy jakby my to zaczynaliśmy robić w 2013, to reggae w Polsce ogólnie było bardzo mocne. Ja się wzorowałem na takich gościach jak Union Stress, właśnie Natural Dread Killers, Messiah i Swiss Rockers. To był w ogóle mój pierwszy koncert w życiu, zanim się udałem na Ostrudę. Reggae Festival i to faktycznie było w Polsce dość mocno rozbudowane, po polsku szczególnie, co mnie najbardziej cieszyło, no bo oczywiście jamańskich artystów też się słuchało, ale...
Ale nadchodził też już kryzys powoli.
Tak, i właśnie ten Boomtown Crew, ja się z nim minąłem, kiedy zamieszkałem w Olsztynie, zaczynając studia. Krzychu pewnie pamięta to miejsce, ja nie, nigdy nawet tam nie byłem, tylko znam to z legend.
Ja tam byłem, wiesz, na ostatniej elektronicznej imprezie zamykającej ten lokal, nie? Taką miałem przyjemność.
No właśnie, ja
szacunek.
Nawet tej przyjemności nie miałem, więc to minąłem się z tym, ale ten duch jakby Boomtownu był tutaj bardzo mocno żywy i od początku jak zaczęliśmy robić, to spotykaliśmy się z dużym powodzeniem takiego środowiska ogólnie, reggae,
był głód
hip-hopowego,
tej muzyki po prostu.
Że bardzo miło nas przyjmowano wszędzie, gdzie się pojawialiśmy i się to ludziom podobało, bo to jakby im troszkę przypominało pewnie o tym, co tam się działo i tak dalej. Więc dalej idąc za ciosem, postanowiliśmy tworzyć swoje imprezy i udawały się raz za razem. Rokrocznie faktycznie zmieniało się to już do tego momentu, że teraz po tych czasach COVID-a, takiej posuchy i tak dalej, świat reggae troszkę się zmienił, stał się bardzo sound systemowy, czyli dubowy, taki mroczniejszy troszkę, taki bardziej świadomy przekaz się z tym wiąże i jakaś taka świadomość ogólnie swojej tożsamości i pochodzenia tego sound systemu. I mam wrażenie, że i tak jest cały przekrój społeczny na tych imprezach, od najmłodszych po naprawdę najstarszych. A ludzie są świadomi, bardzo mądrze podchodzą do muzyki reggae teraz, w tym momencie.
Dosyć szybko miałeś okazję, wy mieliście szczęście do tego, że pojawił się DJ Fauda. Fauda z Gierszfauda, chociaż z Rapat, jak już wrócił do Polski. Nagrywaliście tam płyty, ty zdaje się Krzychu też, wspominałeś o Faudzie, też tak. Miałeś z nim
on jest
styczność.
Naszym takim jakby...
Guru.
Takim, no można powiedzieć, tak. On jest takim łącznikiem, nie? Światów.
Dzięki Faudzie jakby te nasze historie też się trochę poprzecinały, bo jego włościa w postaci Akustika Studio poznało wiele osób i dzięki tej miejscówce wiele osób jakby się też przecięło, nie? Na szlaku życia. Gdyby nie Fauda, to myślę, że byśmy się może poznali później.
Może
nie?
Później, no, może gdzieś tam dopiero na blokach, nie? Tak, ale ciekawe, to no, się to udało akurat tam i faktycznie to miejsce było bardzo rapowe, hip-hopowe de facto mocno i jak przyszedłem tam nagrać tu swoją pierwszą epkę, to on był bardzo zadowolony, zajerany, bo mówi, o kurczę, nie, to reggae zrobimy, nie, to ciekawe, nie, to ciągle robiliśmy rap, będzie coś nowego, no i tak.
Coś nowego, ale dla Faudy to też nie jest zupełnie nowość, tak, pozwól, że się wtrącę, bo słuchacze może nie kojarzą, ale jednak Łukasz, DJ Fauda, to jednak legendarna postać Olsztyna, jeden z pionierów rapu, zespół Wierni, ale też na przykład grał wraz z Rootsowym zespołem Nowa Kultura, był na trasie, jego skrecze ozdabiały, jakby nie było, muzykę reggae, ragamuffin, więc z korzennym brzmieniem znał się bardzo dobrze.
Znał się, tak, i to słychać na płytach, ale też jakby uczyliśmy się razem wzajemnie tego przez cały czas z jego doświadczeniami i z naszą taką pasją, polotem, taką świeżością, tak jak to widzieliśmy teraz w tym momencie, to dla niego też było bardzo inspirujące i jego postać ogólnie dla nas też była bardzo inspirująca, bo to jest taki człowiek, który tylko z nim pobędziesz chwilę i już ci po prostu daje vibe i ci się chce działać, nie?
Tak. Wszystkie trzy płyty Lonely Tree powstały w Akustika Studio?
Tak jest. Nie było innej opcji.
No, myślę, że dla Faudy to też była fajna odskocznia, bo tak jak wspominałeś wcześniej, kultura hip-hopowa jest może trochę bardziej popularna, przynajmniej tutaj u nas na podwórku olsztyńskim.
Chociaż kłóciłbym się, czy hip-hopowa, bo tych elementów już nie ma, jest tylko rap został tak naprawdę.
Wiesz, to mój kolega i tak śmieje, że to wszystko techno, wiesz, to, wiesz, muzyka elektroniczna i tak leci przez komputer i albo to, wiesz, pojedziesz jakimiś efektami, albo sample jedziesz z MP3 na przykład, czy coś, bo myślę, że niewielu ludzi ma teraz taką pasję, żeby, wiesz, samplować to z wosku i robić to, wiesz, na analogowych sprzętach, jakichś akajkach czy coś. Znaczy, oczywiście są tacy ludzie, ale jakby wiadomo, że łatwiej jest, wiesz, ściągnąć Audacity, FL Studio i wiesz, i jedziesz, nie jesteś producentem, wiesz. Dlatego myślę, że dla Faudy to było odświeżające, bo jakby wy zawsze, Kamil, robiliście jakby niszową w sumie muzykę,
tak,
nie?
Jest, wszystko było własną produkcją, tak naprawdę.
W ogóle daby czy reggae wydaje mi się trochę tutaj w Polsce mniej popularne na chwilę obecną, niż hip-hop, nie?
Tak,
dlatego te wasze imprezy też tak zawsze jak miło się wspomina, bo dużo, dużo ludzi ściągały. Mm-hmm. Ja pamiętam jeszcze jak wcześniej, tam przed 12 rokiem na elektroniczne imprezy chodziłem z takiego legendarnego forum Można się, nie wiem czy kojarzycie to.
Oczywiście.
To tam też była właśnie taka fajna, jakby niszowa kwestia, gdzie ludzie mogli się spotkać i wspólnie pobawić przy muzyce, którą lubią i którą ktoś im dostarczy w najlepszym sorcie, tak?
Tak?
Później, mówię, wy mieliście też jakby inaczej to było u was, bo jakby wasza muzyka po prostu jest bardziej oryginalna, mniej popularna. Ludzie byli bardziej głodni, więc może bardziej częściej przychodzili. Pamiętam, jak były te open mic'i, na których też się poznaliśmy, to z początku jakby wzięcie było dobre, ale później to spowszedniało, nie? Jednak, wiesz, każdy osłuchał się z każdym i każdego poznał, więc już później były jakieś edycje koncertowe i tak dalej, to wtedy ktoś się pojawiał, ale tak jakby wiem, dlaczego tak dobrze wam szły te imprezy. No.
Lekka zazdrość przemawia przez Krzycha.
Teraz wiesz, duma.
Zrobimy,
nie?
Coś, wiesz. Jak...
Teraz duma.
Mówimy o imprezach. Wspomniałeś, że około 200 Lonely Tree Sound System zagrało. Mi się wydaje, że jednym z takich większych sukcesów, nie mówię już o frekwencji, ale samej idei, było wskrzeszenie Marlejek, które przecież w Olsztynie były przez lata, przeważnie, regularnie. Potem wraz z tym schyłkiem kultury reggae, dub w Olsztynie, one również no, po prostu się skończyły, a wy wróciliście raz w roku, jednak regularnie są Marlejki w Olsztynie.
Tak jest. Akurat z tej imprezy jestem chyba najbardziej rad, bo faktycznie ona jest taką sklejką albo klamrą trochę dla tego, co się działo z Boomtown Crew i tak dalej. rozmawiałem z wieloma osobami, które też i z tobą, tak, które bywały w Bulltown Crew, które tworzyły tą kulturę, z Rastamanem, z Wojczulem, z Larym, z różnymi osobami, oni mi o tym wszystkim opowiadali, jak to było. Mówię, kurczę, i to czemu tego nie ma, nie? Teraz dalej. I zobaczyłem też, że w każdym większym mieście w Polsce są Marlejki po prostu. Na świecie, w każdym mieście większym są Marlejki na cześć Boba, który de facto jest królem reggae. I stwierdziłem, że będziemy to robić i się udawały. Nawet nieraz ciekawi goście się pojawiali na tych Marlejkach i zawsze cieszyły się dużą frekwencją, to fakt.
Ja bym chciał podtrzymać zainteresowanie rozmową drugiego gościa. Zaprosiliście jako Lonely Tree Sound na urodzinową imprezę z okazji waszego jubileuszu MPK Ultra, czyli mistyczne przekazy kosmiczne, tak można rozwinąć ten skrót.
Można.
Nie macie swojego fanpage'u na Facebooku, bo jest fanpage WArmii. Czym jest WArmia? Czy jeszcze istnieje w ogóle coś takiego?
No, WArmia na chwilę obecną działa raczej jako label. MPK Ultra to jest Mati, MTI, producent i MC, Pincher, DJ i ja, Krzych. Od 19 roku robimy sobie też wesołe hip-hopowe piosenki.
Z wesołymi okładkami.
Z bardzo wesołymi okładkami, polecamy. Tak, nagraliśmy 4 długogrające płyty i 1 epkę dżunglową w ten czas. Zapraszamy do sprawdzenia. Porcja, tak jak powiedziałeś, mistycznych przekazów kosmicznych. My tylko jesteśmy przekaźnikami po prostu głębszej myśli.
I wiedzy.
Tak, i wiedzy, no. To po prostu są takie uniwersalne jakby prawidłowości, które tworzymy generalnie dla siebie, nie? Żeby nam było miło pamiętać, jak i którędy iść, nie? Bo mamy takie fajne, ciekawe czasy, że z każdej strony wieje wiatr, albo deszcz, albo w ogóle jakieś pomyje i warto wiedzieć, gdzie patrzeć, nie? Żeby po prostu iść z uśmiechem na twarzy i podniesionym czołem, nie?
Kto był na koncercie Kalibra 44 latem nad jeziorem Ukiel, nad Zatoką Miłą i zdążył na supporty, was też słyszał.
Tak, graliśmy tam jako pierwsi. Całkiem wesoły vibe'ik chyba był, tak mi się wydaje. Dzieciarnia bawiła się przednio.
Rozmawiałem ze znajomym i stwierdziliśmy, że wy tym stylem bardziej pasujecie jednak tuż przed Kalibrem, bo jesteście w jakiś tam sposób, może przez flow też, czy przez trochę jednak alternatywne bity, alternatywne w stosunku do tego mainstreamu rapowego, tak, tak. Jesteście do nich bardziej zbliżeni niż inne składy na przykład.
No, jakby celujemy w klasyczne brzmienia. Matt i ja lubimy po prostu robić klasyczne bity z ciężką stopą i werblem i jakimiś tam samplkami właśnie.
Truskul.
To nas cieszy, nie? No, truskul, old school, zwał jak zwał. Tak jak mówiłem, teraz to i tak wszystko techno, nie? No, ale tak, opieramy się generalnie o tą klasyczną formę rapu. Koncept jest taki, żeby brzmiało to maksymalnie hardkorowo, a treść, że była jednak pluszowa, czyli nie przeklinamy, ale mówimy, jak jest, krzycząc na przykład, nie? Fajna sprawa, polecam, no.
Ja czyli rap dla dzieci również, no, odpowiedni.
Rap, tak, family friendly i generalnie muzyka dla każdego, nie? O to chodzi, nie? Jak z Matim staliśmy się rodzicami, to po prostu stwierdziliśmy, że po co słuchać, że tam komuś coś urwał albo gdzieś tam duje, wiesz, nie? Po prostu lepiej patrzeć, że ta szklanka jest pełna, no. Nawet jak jest pochmurno, to i tak fajnie, że w ogóle jest, nie? Powietrze, do którego można oddychać chociażby, nie?
Co się stało z koncertami rapowymi w Olsztynie? Kiedyś ich było bardzo dużo, w czasach jeszcze Nowego Undergroundu. Było jakieś zapotrzebowanie, ale nie wierzę, że wraz z upadkiem tego klubu nagle ludzie przestali słuchać rapu. On oczywiście się gdzieś przewija, pojawiają się gwiazdy na jakichś festiwalach plenerowych, no był Peja, czy ostatnio nawet 5-2 Debiec, ale to jednak muzyka dla starszej młodzieży już, osłuchanej w rapie.
Zaznajomionej.
A ten taki i lokalny, i ten taki nie mainstreamowy, czy pierwszoligowy rap w Olsztynie na żywo w zasadzie przestał istnieć w ostatnich latach.
Wiesz, ja nie wiem, jak to wygląda na przykład w Polsce, nie? Bo jakby nie siedzę tu i nie wiem, co się dzieje w innych miastach. Myślę, że duże miasta typu Warszawa, Gdańsk, nie wiem, Poznań czy Wrocław tam się pewnie dzieją, ale myślę, że od 20 roku wszystko klapło, nie? I reggae się trochę uniosło. Znaczy, festiwale działają, nie? W sezonie jest ruch i się dzieje, aczkolwiek tu, poza sezonem na podwórku, no to jakby tak, też zauważyłem, że jest zdecydowanie mniej tych koncertów.
Jak w miejscowościach turystycznych. Kończy się lato i wszyscy wyjeżdżają i tylko wiatr hula, liście fruwają.
Dokładnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może brakiem ducha takiego twórczego, jak u chłopaków z Lonely Tree, którzy jednak sami organizują te imprezy.
Być może, nie? Bo ktoś to musi zrobić po prostu. Kiedyś Maken nam powiedział, że nie ma u was imprez, to je zróbcie sobie sami, nie?
Tam ekipa Solcznickiego Podziemia jeszcze parę lat temu robiła jakieś eventiki. W międzyczasie były też te open mic'i od Fałdy czy coś, a teraz, nie wiem, każdy sobie siedzi, wiesz, w pokoju i robi swoje po prostu.
Nie ma takich faktycznie rapowych gwiazd, ale i regowych, chociaż tych jest może trochę mniej, ale też może nie ma tej przestrzeni, chociaż teraz pojawiła się scena Zgrzyt, tak, w której śmiało można robić takie imprezy.
No i była ta sesja w miarę udana, ale no nie można powiedzieć o szale frekwencyjnym. O to będzie trudno. Wróćmy do meritum na koniec naszej rozmowy, czyli do urodzin Lonely Tree Sound. Już MPK Ultra się przedstawili, tego rapu będzie więcej. To jest ciekawe, że podczas urodzin jakby nie było regowej kliki, familii, będzie sporo rapu. Przedstaw innych gości.
Tak jest. Będzie trochę tego rapu, ponieważ faktycznie jak zaczynaliśmy te 10 lat temu, to bardzo mocno się przeplatały nasze drogi właśnie i przez Fałdę. Spotykaliśmy się często z Karolkiem, organizowaliśmy tutaj Dni Humana. On studiował, my studiowaliśmy na UWM-ie. Jeżeli coś się działo na uczelni, to my w tym braliśmy zawsze udział i gdzieś tam się przeplataliśmy, raz na tych open micach. Więc ja też jakby większość swojego życia słuchałem rapu i byłem w kulturze hip-hop. Dziś mam szerokie spodnie, inne trochę. I po prostu ten rap jest dla mnie wspaniały. Słucham praktycznie na co dzień i chciałem, żeby byli tam nasi kumple, ziomale z naszego podwórka, z którymi to robiliśmy, a nie z którym gdzieś tam się spotkaliśmy po drodze, raz, drugi i tyle. A z którymi nawet teraz częściej działamy, ponieważ my tu jesteśmy taką rodziną warmińską w tym, wydaje mi się. I dlatego jest tako MPK Ultra, czyli Krzychu, MTI, BLG i Pincher oraz Karolek, to już znana postać w świecie rapu. Ostatnimi czasy, kilka lat wstecz, współpracował z DJ Fałdem, ze Szpakiem, czyli z jedną z wiodących postaci rapu w tych czasach. Też to już jest inny trochę rap niż ten, którym my się wzorujemy na przykład. Karolek też jest wielokrotnym zwycięzcą bitw freestyle'owych, organizatorem bitw freestyle'owych, superkonferencjerem, w ogóle fajną, charyzmatyczną postacią.
I to wszystko będzie słychać na urodzinach, będą freestyle'e?
Będą freestyle'e na 100%.
Będą.
Będzie z czterech, jak nie pięciu freestyle'owców, więc...
I wszyscy naraz.
No, tak po wersie.
Będziemy kabel sobie wygryzać. Wiesz,
tak może być. Mikrofon trzeba więcej ogarnąć.
No. Ale będzie też gość ze stolicy polskiego reggae.
Tak jest, gość ze stolicy, to jest nasz taki trochę podopieczny, z którym de facto poznaliśmy się u Fałdy.
W połowie drogi mniej więcej jest między Ostrudą a Olsztynem.
Dokładnie, rapaty są między Ostrudą a Olsztynem. Do Ostrudy zawsze nam było blisko, tam się moja przygoda jakby zaczęła na reggae festiwalu, który czuję, że jest moim domem. Zagrał z nami również Antek, który, pamiętam go, kiedy był dzieckiem i robiliśmy wspólne reggae kawałki u Fałdy w ramach tam jakichś spraw związanych, nie wiem, z Miejskim Ośrodkiem Kultury i tak dalej. I ten właśnie młody człowiek się świetnie rozwinął, tworzył swoją scenę na reggae festiwalu, taką niszową, poboczną, dodatkową, ale która utrzymywała największy vibe do samego rana po prostu. I wchodzi wspaniałej rodziny, z którą bardzo się trzymamy i gdzieś tam nasze stowarzyszenie Multiform też działa razem z nimi.
Pozdrawiamy Artura.
Tak jest, pozdrawiamy Artura i stowarzyszenie Multiform, Paulinę, w ogóle wszystkich dobrych ludzi. I Antek ma super selekcję, ma swoje produkcje, potrafi się po prostu dostosować do wszystkiego, więc jak powiedziałem, że będzie ta impreza taka reggae rapowa, mówi super, że rapowa, to ja już wiem, co będę grał i też pewnie będzie miał dla nas dużo podkładów do nawijek, podejrzewam. Więc
to jest ta różnica pomiędzy tym, jak ty zaczynałeś, kiedy musiałeś prosić organizatorów, a tym, kiedy tacy ludzie zaczynają i mają już wsparcie w postaci trochę starszych kolegów.
Dokładnie, dokładnie. Szliśmy też jakąś drogą i było nieraz ciężej, a dlaczego ktoś ma nie mieć troszkę łatwiej i nie podać komuś ręki, skoro jest tym bardzo dobry i jest potencjał i po prostu jest też naturalny w tym. Wszyscy jakby cechujemy się, ci, którzy są na tej imprezie, wszyscy jesteśmy naturalni, bardzo ukorzenieni, trzymamy się mocno natury. gdzieś ten vibe jest u nas taki zdrowy, dlatego ta impreza będzie bardzo zdrowa i fajna.
I oby tej energii, tego vibe'u starczyło co najmniej na kolejną dekadę, tak aby kolejni młodzi mogli się wdrażać i tworzyć scenę, budować ją od podstaw. Myślę, że tematów do rozmowy, co się stało z rapem i z reggae, jeszcze moglibyśmy ten temat ciągnąć i ciągnąć, no ale na dziś już trzeba zakończyć. Krzychu?
Dzięki.
Kamil?
Siemanko, wbijajcie do Carpentera, 11.11.2002, dwa palindromy, to jest łatwe do zapamiętania. Widzimy się tam wszyscy, będzie dobrze, nie krzyk?
Będzie elegancko. Im więcej będzie osób, tym lepiej będziemy się wspólnie bawić.
Tak jest. Pozdrawiam, do słuchaczy radia UWM FM. Big up.
Ja, wszystkiego dobrego.